Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.
Dobry wieczór. Dziś w programie będzie bardzo kulturalnie, bardzo ciekawie i jak zawsze z pasją. Porozmawiamy o odkrywaniu tego, co zapomniane, o wyczynach, które wymagają ogromnej determinacji i też o przedmiotach, które niosą w sobie pamięć historii i też o ludziach, dla których ciekawość świata to jest sposób na życie. Będą książki, góry, kamienie o niezwykłej mocy, muzealne skarby i kolekcjonerskie pasje. Szczegółów więcej nie zdradzam, proszę słuchać, będziemy z Państwem do godziny 19, a już teraz bardzo mocno zapraszam na spotkania z podróżnikami, kuratorami wystaw, autorami i pasjonatami historii, no bo dziś świat będziemy oglądać z wielu perspektyw.
Ciekawi świata.
Zostawiają ślad po nierównej dziś stopa ziemi,
Ciekawych Świata rozpoczynamy od tematu, który już kiedyś w naszym programie wzbudził ogromne zainteresowanie. Warzywa, które zniknęły z naszych stołów, choć przez wieki były ich naturalną częścią. Książka Teresy Lewkowicz-Mosiej, Zapomniane warzywa, przypomina, jak bogaty i różnorodny był, no i wciąż może być, nasz codzienny jadłospis. To będzie opowieść nie tylko o jedzeniu, ale o tradycji, pamięci i o tym, jak wiele tracimy, upraszczając kuchnię do kilku dobrze tylko znanych produktów. Ta książka będzie inspirować do poszukiwań, do rozmów i do odkrywania smaków, które czekają, by znów wrócić do łask. A do książki zajrzę już za chwilę.
Ciekawi świata.
Zapomniane warzywa Teresy Lewkowicz-Mosiej to książka, która uświadamia nam coś bardzo prostego. Wokół mamy znacznie więcej smaków, niż na co dzień wykorzystujemy. Choć ta książka ukazała się w 2014 roku, to jej treść przecież wcale się nie zestarzała. Przeciwnie, dziś brzmi wyjątkowo aktualnie, zwłaszcza, że coraz częściej wracamy do lokalnych produktów i sezonowej kuchni. A autorka przypomina, że na świecie uprawia się blisko 250 gatunków warzyw. W Polsce na stałe gości na talerzach zaledwie niewielka część z nich. To nie jest książka wyłącznie dla kucharzy czy też dla ogrodników. To raczej zaproszenie do odkrywania na nowo tego, co kiedyś było oczywiste. Pasternaku, rzepy, brukwi, topinamburu czy różnych odmian cebuli i sałat. Lewkowicz-Mosiej pisze przystępnie, z pasją i ciekawością świata, łącząc krótkie historie warzyw z bardzo konkretnymi podpowiedziami, czyli jak je przyrządzić w domowej kuchni. Bez zadęcia, za to z dużą porcją inspiracji. Ta książka pokazuje, jak wiele też tracimy, ograniczając się do kilku dobrze znanych produktów. Zachęca do eksperymentów, do rozmów przy stole i do uważniejszego patrzenia na to, co rośnie wokół nas. Nic dziwnego, że temat zapomnianych warzyw już wcześniej wzbudził ogromne zainteresowanie w naszej audycji, bo to jest opowieść o jedzeniu, no ale tak naprawdę też o pamięci, tradycji i naszych codziennych wyborach. I ponawiamy jeszcze apel do naszych słuchaczy, bo gdy kiedyś rozmawialiśmy o zapomnianych warzywach z Juliuszem Podolskim, to poprosiliśmy was wówczas o informacje o tym, gdzie takie warzywa można spotkać w sprzedaży, ale bez podawania konkretnych nazw punktów. Otrzymaliśmy kilka propozycji, za które dziękujemy i o nich szerzej będziemy mówić już w najbliższym wydaniu Ciekawych Świata, a dzisiaj ten apel ponawiamy. Jeśli podczas swoich zakupów, moi drodzy, natraficie na warzywa, których no, nie widuje się na co dzień, to warto o tym powiedzieć, byśmy wszyscy mogli się inspirować i odkrywać je razem. Czekam na konkretne wskazanie miejsc. Mój adres mailowy to joanna.divina@radiopoznan.fm. A do tego tematu, jak powiedziałam, wrócimy już w najbliższym wydaniu Ciekawych Świata.
Che non ho più te, lo sai che non riposo mai, mai. E un baby tu non mi vedi, guarda che lo so come stai. Degli amici cosa dici, cicatrici quante ne hai. Già finita la musica.
che non riposa mai, mai. And baby, tu non mi vedi, frequento solo i posti che tu non hai visto mai, perché ho paura di incontrarti e di un ciao, come stai? Così che il cielo si illumina, balliamo l'ultima volta, ma è già finita la musica, lo vedi il tempo che se ne va, veloce come una nuvola, sorridi ancora una volta, ma ora la foto è più nitida, mi accorgo adesso che che non ho più te, lo sai che non riposo mai, mai.
Za chwileczkę spotkamy się z kobietą, dla której droga bywa ważniejsza niż cel. Myślę, że mogę tak przedstawić Ewę Chwałko. To podróżniczka, pisarka, wydawczyni książek naukowych, ale także pierwsza Polka i druga kobieta na świecie, która przeszła Łuk Karpat. To jest trasa niezwykle wymagająca, prowadząca przez kilka państw, dzikie pasma górskie, bez wsparcia infrastruktury, często z dala od cywilizacji. A my dzisiaj z Ewą Chwałko rozmawiać będziemy oczywiście o górach, o samotności na szlaku, sile charakteru i o tym, co sprawia, że człowiek wciąż chce iść dalej, mimo zmęczenia i trudności. Na spotkanie z Ewą Chwałko już teraz serdecznie zapraszam.
Ciekawi świata.
Ja może to dzisiejsze spotkanie rozpocznę od książek, bo za książkę Pod niebem obcych bogów, Samotne przejście gór skandynawskich, pani zdobyła piękną nagrodę. To jest Grand Prix Nagrody Magellana 2025. Tak się zastanawiam, czy napisanie tej książki było równie trudne jak sama wędrówka. Czy może była raczej sposobem, żeby raz jeszcze przeżyć to wszystko, co spotkało panią w górach?
W zasadzie jedno i drugie. Rzeczywiście w czasie pisania książki, zwłaszcza podróżniczej, człowiek przeżywa jeszcze raz wszystko, co mu się wydarzyło. wszystkie emocje się przypominają, bardzo dokładnie, przynajmniej tak jest w moim przypadku, wszystkie spotkania, wszystkie twarze, które po prostu sobie przypominam i one pojawiają się przede mną po raz kolejny, wszystkie krajobrazy.
Ale przepraszam, to może pani tak rzeczywiście liczyć na swoją pamięć? Czy tak, jednak robi tak. pani sobie w trakcie podróży jakieś notatki, które później mogą być wykorzystane na przykład w publikacjach?
Jedyne notatki, jakie tworzę, to są zapisy dokładne, którego dnia, gdzie byłam i gdzie nocowałam, czyli na przykład, nie wiem, 1 sierpnia tu i tu i że przeszłam taki a taki fragment, tyle i tyle kilometrów, no i w jakim miejscu dokładnie spałam. To mi pozwala przede wszystkim poprawnie wszystko policzyć, ponieważ w czasie takiej podróży to tak naprawdę bardzo szybko traci się poczucie czasu. Bardzo szybko nie pamiętam już, jaki jest dzień tygodnia, a co dopiero, który to jest dzień całej wędrówki, więc te zapisy rzeczywiście mi pomagają. Mhm. Robię bardzo dużo zdjęć, które później mnie nawigują, bo wszystkie moje zdjęcia mają oczywiście wpisaną tam geopozycję. I kiedy przeglądam później te wiele tysięcy zdjęć, które zrobiłam, to mi wtedy dokładnie przypomina, co tam było, co się wydarzyło. I właściwie to tylko tyle. Nie zapisuję żadnych innych rzeczy. Rzeczywiście je bardzo dobrze pamiętam. Póki co pamięć jeszcze nie szwankuje. Mhm. A muszę przyznać, że chyba była dobrze wyćwiczona. Jestem historykiem i historykiem literatury z wykształcenia. No, a wiadomo, że historyk musi dużo pamiętać, zwłaszcza dat i różnych wydarzeń. Więc rzeczywiście ta pamięć jest dobrze wyćwiczona.
Tak, ale pani też pięknie pisze o świecie, który zamnika już powolutku, albo jest coraz mniej nam znany, bo pisze pani i o ciszy, o samotności, o tym naturalnym rytmie natury. Pani książki z jednej części rzeczywiście są taką relacją z podróży, ale myślę, że są też może takim rodzajem apelu o to, by wrócić do prostoty, do większej wrażliwości.
Myślę, że każdy, kto spróbował samotnej wędrówki albo długodystansowej wędrówki w małym towarzystwie, to właśnie odkrywa walory i zarówno tej ciszy, jak i życia w rytmie przyrody. I odejścia od natłoku cywilizacji, natłoku myśli, natłoku wydarzeń. Tak naprawdę my mamy tyle spraw codziennie do załatwiania, że to jest po prostu niekończący się kołowrotek. I kiedy na chwilę od tego odejdziemy, kiedy okaże się, że w zasadzie jedyne, co nas dotyczy i wiąże, to jest przejście z punktu A do punktu B i przeżycie tego dnia, to nagle się okazuje, że to jest niezwykle przyjemne i niezwykle wartościowe. I takie bardzo oczyszczające. Ja właśnie tego doznaję i każdemu polecam takie doświadczenie. Coś wspaniałego.
Została pani drugą Polką, która przeszła cały łańcuch gór skandynawskich i jedną chyba zaledwie z kilkuset osób na świecie, które tego dokonały.
Właściwie tutaj chodzi o przejście Norge Palanx, bo góry skandynawskie, one cieszą się zainteresowaniem, przede wszystkim dlatego, że tam jest niezmiernie bezpiecznie. One są trudne, dlatego że też rzadko się tam wchodzi na szczyty. Natomiast no, wszędzie rozlega się jedno wielkie bagno, jedno wielkie torfowisko. I rzeczywiście to nie jest łatwe do przejścia. Natomiast to, o czym rozmawiamy, to jest bardzo konkretny szlak. Właściwie nie, to nie jest konkretny szlak, bo każdy układa sobie tę trasę po swojemu. Ale to jest trasa, którą Norwegowie nazwali Norge Palanx, czyli Norwegia wzdłuż. Aczkolwiek zwykle wędrowcy zahaczają kawałek o Finlandię i kawałek o Szwecję. I wędrują najczęściej od południa, czyli od Lindesnes, najbardziej na południu wysuniętego fragmentu, aż po Nordkap, czyli najdalej wysunięty na północ taki punkt, przylądek północny. I po prostu wędrują przez, głównie przez Norwegię, tymi właśnie górami, bagnami, torfowiskami, masywami, samodzielnie, albo w parach, albo w grupach. No i wreszcie pokonują tę odległość, która może mierzyć nawet 3000 kilometrów.
I tutaj zrobimy krótką przerwę, bo podczas podróży trzeba też i odpoczywać. I za chwileczkę wracamy do rozmowy z Ewą Chwałką.
Znowu widzę w myślach, jak góry lśnią się we mgle. W sercu zostaje ich echo, choć daleko od nich jestem.
cisza w dolinach, spokój wśród szczytów. Tęsknię za tym miejscem, gdzie serce bije mocniej. Pójdę tam, gdzie góry dotykają nieba. Pójdę tam, gdzie wiatr rozumie mnie. Pójdę tam, gdzie jest mój dom, gdzie jest mój spokój. Za każdym zakrętem w górach kryje się tajemnica. Każdy krok to wolność, której nie ma. Z dala od szumów, z dala od świata, w górach odnajduję to, czego szukam. Pójdę tam, gdzie góry dotykają nieba.
Dzisiaj moim gościem w Ciekawych Świata jest Ewa Chwałko, która jest nie tylko zdobywczynią długodystansowych szlaków, ale również, co warto przypomnieć, autorką popularnego przewodnika po Wrocławiu i książki o pierwszych polskich profesorach odbudowujących naukę po II wojnie światowej. Rozmawiać będziemy o pamięci miejsc i oczywiście miłości do gór i do podróży.
No to brzmi jak taka piękna opowieść o spotkaniu z taką dziką naturą.
Dziką i bardzo surową. Taką, która tak naprawdę w ogóle nas nie oszczędza. Zwłaszcza ten północny świat, ta kraina północna, którą my znamy pod nazwą Laponii, tak. Ale Lapończycy, czy właściwie Samowie, bardzo by się obrazili, gdybyśmy ich tak nazwali. W każdym razie ta część tego świata jest określana przez tubylców, czyli głównie przez Samów, jako kraina północnego słońca, ponieważ przez szereg tygodni słońce tam w ogóle nie zachodzi w lecie, albo przez szereg tygodni zimą w ogóle nie wstaje. I wtedy jest się ciemno, szaro, buro i nieprzyjemnie. Jest to też kraina północnego wiatru, bo północny wiatr wzmaga się tam z ogromną siłą. Ja tej siły doznałam. Miałam szansę poczuć, jaki to jest ogromny żywioł. I to jest miejsce, które nie pozostawia miejsca na słabość. Nie pozostawia miejsca na takie wygodnictwo. Tam człowiek musi się naprawdę zmierzyć z żywiołem, ale także ze swoimi własnymi słabościami, swoimi własnymi demonami, strachami. Musi sobie poradzić. Mm-hmm. To nie jest łatwy kawałek.
A to na pewno. Zapewne też i ta społeczność, mówimy tutaj o Samach, zrobiła na pani ogromne wrażenie.
Tak, spotykałam Samów i muszę przyznać, że to były wspaniałe spotkania. Są przyjaźni, sympatyczni, pomocni. To nie jest aż tak duża populacja, ponieważ Samów mieszka w tej części norweskiej, szwedzkiej i fińskiej około 80 tysięcy. To nie jest dużo. Zaledwie około 10% z tej ludności zajmuje się wypasem reniferów, a ponieważ ja właśnie szłam górami, więc spotykałam głównie pasterzy reniferów, a ponieważ też szłam latem, to był czas, w którym właśnie stada reniferów przebywały na północy. Więc te spotkania naprawdę były dla mnie fascynujące. Samowie obecnie nie prowadzą, tak jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu, tak całkowicie wędrownego trybu życia. Ale trzeba przyznać, że właśnie pasterze reniferów muszą się dostosować do życia zwierząt, a te z kolei właśnie ten wędrowny tryb życia prowadzą. Więc pasterze wędrują razem z nimi. No naprawdę to jest coś pięknego.
Z każdej takiej podróży przywozi się, oprócz jakichś pamiątek, takich typowych, przede wszystkim pewną też i naukę, i kierunek, w którym możemy kierować się w naszym życiu. Co takie wyprawy panią nauczyły?
Tylko powiem, że jeśli chodzi o pamiątki, to ja przywiozłam sobie znalezione poroże reniferów, tak? Było ich tam bardzo dużo i to jest w ogóle zabawna historia, bo taki podróżnik długodystansowy myśli o tym, żeby mieć jak najlżejszy plecak i tak naprawdę wszystko waży. I wybiera między czymś, co ma 200 gram, a 150 gram. A potem człowiek idzie i zbiera poroża reniferów, które są ciężkie i przytracza je do tego plecaka i niesie, bo trudno się z nimi rozstać. Więc to jest taka dodatkowa historia, ale wracając do pani pytania, to mnie te długodystansowe wyprawy uczą bardzo dużo. Uczą mnie przede wszystkim tego, że ludzie są dobrzy. Tam, gdzie ich spotykamy, to przynajmniej ja mam takie doświadczenie, ja spotykam dobrych ludzi, którzy chcą mi pomóc i wtedy żadne różnice kulturowe, czy żadne różnice religijne, czy jakiekolwiek inne nie mają znaczenia. My się widzimy twarzą w twarz, człowiek z drugim człowiekiem, i mamy to poczucie takiej, można powiedzieć, gatunkowej solidarności. Ktoś chce mi pomóc i ktoś widzi mnie w tej surowej przyrodzie, w tej surowej przestrzeni i wie, że wcale nie jest mi łatwo. Więc naprawdę to jest wspaniałe. To jest jakby jedna z takich nauk. Druga jest taka, że ciężkie przyrodniczo warunki uczą pokory. Uczą tego, że nie jesteśmy panami świata, tylko właściwie, tak jak samowie by powiedzieli właśnie, troszeczkę sobie ten świat pożyczamy od natury. I powinniśmy go raczej zwrócić w dobrym stanie. Więc rzeczywiście te podróże uczą mnie tego, aby bardzo szanować wszystko, co widzę, co spotykam, aby szanować żywioły, które mnie otaczają, aby dostrzegać piękno świata, a naprawdę te czasami pustkowia, czasami nawet bagna, w których człowiek by powiedział, Boże, co tam jest pięknego. No więc jest, kiedy człowiek się tak przez chwilę w nich pobędzie, kiedy się z nimi oswoi, kiedy nagle okaże się, że tundra wcale nie jest cicha, ale na przykład jest pełna ptaków, pełna świergotu, pełna zwierząt, które się odzywają. No ale trzeba przez chwilę siebie uspokoić, swoje własne myśli, żeby to wszystko dostrzec, usłyszeć i docenić.
Przepraszam, że teraz wejdę w słowo. Ile dni spędziła pani w tundrze?
No bardzo dużo, bo przez całą tą Norge Palangs, czyli tę całą Skandynawię przechodziłam przez 105 dni, no to myślę, że tak z połowę z tego akurat gdzieś tak do połowy Skandynawii, no można uznać, że była tundra.
A były takie momenty, kiedy pani sobie pomyślała, po co ja to sobie robię?
Ale za każdym razem są takie momenty, bo to wcale nie jest tak, że człowiek idzie w euforii, jest tylko zachwycony, absolutnie.
Dzisiaj tak się ładnie o tym opowiada.
Tak, oczywiście, ale tak naprawdę to przeżywa się wszystkie możliwe emocje i to we wszelkich możliwych odcieniach. Naprawdę, ta ilość razy, kiedy ja wypowiadałam brzydkie wyrazy na głos, albo kiedy czułam rozpacz, strach, smutek, zniechęcenie, wściekłość na siebie, a tu się zgubiłam, a tu coś, a po co mi to było, a tu bolą mnie ramiona, tak? A tutaj kolana odmawiają mi posłuszeństwa. Więc oczywiście to wszystko jest. Przeżywa się wszystkie emocje od po prostu euforii i szczęścia poprzez naprawdę taką głęboką samotność i rozpacz. Ale warto to wszystko przeżyć i warto dostrzec te wszystkie odcienie tych emocji, bo odnoszę wrażenie, że wtedy staje się takim pełniejszym człowiekiem. Aha, a więc taka jestem. Można byłoby powiedzieć za Szymborską, tacy jesteśmy, na ile nas sprawdzono. I ja lubię siebie sprawdzać właśnie w takich różnych okolicznościach. Kim ja się okażę? Aha, właśnie tym, takim człowiekiem.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem była dzisiaj Ewa Chwałko. Zagramy zaraz coś ładnego dla słuchaczy Ciekawych Świata. A po utworze wystawa klejnoty nie tylko w koronie.
Moi mili, wiara w moc kamieni i klejnotów towarzyszy ludziom od starożytności. Noszono je jako symbole władzy, ochrony, wiary i magii, zarówno w koronach królów, jak i w prostych naszyjnikach zwykłych ludzi. Historię tych niezwykłych przedmiotów można dziś poznać na wystawie Klejnoty nie tylko w koronie, w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. O kamieniach znalezionych na cmentarzyskach, w grodach i dawnych osadach oraz o ich znaczeniu opowiada kuratorka wystawy Magdalena Felis w rozmowie z Gosią Michalską.
Wystawa Klejnoty nie tylko w koronie, bo rzeczywiście nie tylko w koronie one były. Dlaczego?
Zwykli ludzie też mieli swoje klejnoty, swoje skarby i tymi klejnotami przede wszystkim są paciorki szklane czy oczka pierścionków. Najczęściej w postaci naszyjników, wisiorków czy na przykład pierścionków.
Co było tym najczęstszym kamieniem, klejnotem, który u nich się znajdował?
Najczęściej występowały paciorki szklane, wykonywane różnymi technikami, również w różnych kolorach, takie jak niebieski, zielony, żółty, biały. Występują też paciorki zdobione, segmentowe, złożone jakby z kilku paciorków mniejszych, połączonych w jeden większy. To jeden paciorek, który formowano w ten sposób, że zaciskano szczypce i jakby oddzielano te poszczególne segmenty. W momencie, kiedy masa szklana jeszcze nie była zastygnięta, mogą być też takie paciorki z żeberkami, też się na nie mówi czasami paciorki melonowate, które najpierw były uformowane tak zwaną techniką nawijania, że plastyczną masę szklaną nawijano na pręt, natomiast później odciskano jeszcze dodatkowo w formie, żeby uzyskać właśnie to żeberkowanie. Natomiast jeśli chodzi o kamienie szlachetne i ozdobne, to tutaj raczej spotykamy się z takimi kamieniami ozdobnymi wśród tych zwykłych ludzi, takimi jak na przykład karneol, jak kryształ górski, to są najczęściej spotykanymi kamieniami. Natomiast występują również i paciorki z fluorytu, bursztynu, czy jakieś zęby zwierzęce, to już bardziej idziemy w stronę amuletów.
Jak powstawały te paciorki?
Trzeba było jakby wykonać masę szklaną, tak, w wysokiej temperaturze. No i najczęściej właśnie jak już mamy tą masę, to ta technika nawijania jest taka najbardziej popularna i od tego zazwyczaj się zaczynało i później te inne formy powstawały w kolejnych etapach zastosowania tamtej techniki.
Czy one bardzo się różniły? Jakbyśmy nawet może nie cenowo, ale tak wartościowo mogli je porównać z tymi od tych królów.
W tych koronach takich średniowiecznych występowały czasami nawet podobne kamienie. Wiadomo, że więcej było tych takich bardziej kamieni szlachetnych gdzieś tam w koronach, natomiast też te same się zdarzały, na przykład jak kryształ górski w takiej koronie bardzo słynnej, średniowiecznej, tak zwanej koronie Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Występowały na przykład szafiry, granaty, szmaragdy, ale też i ametysty, chalcedony, spinele, czy na przykład również i kawałki szkła. Czyli tutaj jakby można znaleźć to połączenie, że i kamienie ozdobne właśnie w tych koronach królów się znajdowały. Ale też z ciekawostek mogę dodać, że występowały również gemmy antyczne, czyli jakby zostały wtórnie użyte kamienie antyczne, gemmy na przykład z rzeźbionymi scenami, na przykład właśnie w tej wspomnianej już koronie Cesarstwa Rzymskiego jedna gemma miała sceny portowe, natomiast druga ukazywała menadę z maską teatralną.
Bo miałam też okazję zobaczyć tą wystawę i wiele z tych kamieni jest bardzo drobnych, mniejszych niż opuszek palca, mniejszych niż paznokieć. Do czego w sumie mogłybyśmy je porównać?
Te paciorki, o których pani mówi, były wykonane ze szkła. Były to bardzo drobne paciorki. No najbardziej możemy je porównać do malutkich szklanych paciorków, które gdzieś tam właśnie w sklepach takimi artykułami do własnej biżuterii można spotkać. Czyli takie malutkie paciorki gdzieś tak o średnicy na przykład 3 mm. Największe też paciorki szklane do 2-3 cm długości dochodziły, także też można takie spotkać.
Czy jakiś kolor miał jakieś znaczenie kiedyś?
To wczesne średniowiecze, to też nie do końca wiadomo, czy te kolory miały jakieś konkretne znaczenie. Wiemy, że na przykład już w tych późniejszych czasach te kamienie szlachetne, takie jak na przykład szafiry czy rubiny, to były łączone z różnymi takimi aspektami, jak na przykład szafir z niebem ze względu na swój kolor właśnie, ametysty też z duchowością, też właśnie kryształy górskie z czystością, rubiny z krwią, tak, z taką siłą życiową. Także tutaj różne takie znaczenia tym kamieniom przypisywano i też niektórym przypisywano właściwości lecznicze.
Kiedyś wierzono w tą moc tych kamieni, no i teraz wiele osób dalej wierzy w moc kamieni. Skąd w sumie się to wzięło, że tak to się utrzymało?
Ludzie cały czas wierzą, że te kamienie gdzieś, nie wiem, czy wydzielają jakąś aurę, czy coś w tym stylu, że są w stanie też leczyć, ale to też nie w średniowieczu się to pojawiło, bo już od starożytności po prostu w to wierzono, tak? Czyli gdzieś to tam w tej kulturze ludzkiej cały czas do dzisiaj funkcjonuje.
Kamienie zebrane w ramach wystawy należą do zbiorów muzeów z Poznania, Giecza, Wrocławia czy Świebodzina. Znalezione zostały na cmentarzyskach, grodach i osadach. Można zobaczyć tę wystawę w Muzeum Archeologicznym na Starym Rynku. Ta wystawa potrwa do 28 lutego. A naszym gościem była kuratorka wystawy Magdalena Felis, z którą rozmawiała Gosia Michalska. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You won't Radia Poznań i Ciekawych Świata, a za chwileczkę naszym gościem będzie Andrzej Dominik Ode, kapitan rezerwy, przewodnik po Poznaniu i pasjonat historii, który od lat zbiera odznaki i medale. W rozmowie z Jackiem Butlewskim opowie o falerystyce.
Jesteśmy już po uroczystościach na ławicy 6 stycznia, zdobycie lotniska wówczas niemieckiego. Pan też tutaj uczestniczył w tych uroczystościach i pan także sięga do czasów Powstania Wielkopolskiego, ale w kontekście rozmaitych odznaczeń.
Tak, z tym, że również jako przewodnik turystyczny oprowadzam po Poznaniu również szlakami związanymi z walkami powstańczymi, z wydarzeniami tamtego okresu, a czasami to czuję się, jakbym brał w nich udział faktycznie.
Mówi się o tym, że w Powstaniu Wielkopolskim walczyło 100 tysięcy ludzi, no i pewnie jest mnóstwo pamiątek gdzieś tam zalegających na naszych strychach po Powstaniu Wielkopolskim, o co apelują, o przekazywanie tych darów, apelują muzealnicy do nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego, które jest wznoszone. Ale czy pan często trafia na takie pozostałości po Powstaniu Wielkopolskim? Gdzieś tam w domach u kogoś?
To jest bardzo trudna sprawa z tego względu, że wielkopolscy powstańcy byli strasznie tępieni przez faszystów niemieckich w czasie II wojny światowej za posiadanie odznaczeń, munduru, innych pamiątek. Można było trafić do obozu koncentracyjnego i te pamiątki były niszczone. Potem za czasów komuny powstanie to wielkopolskie nie miało dobrej prasy. Cieszyło się mniejszą sławą niż inne powstania, które były przegrane. I tutaj nie ma dużo tych pamiątek, wie pan. Jest apel jest słuszny, ja popieram i też kupiłem cegiełkę na budowę nowego muzeum i będę się starał być tam wolontariuszem i oprowadzać wycieczki, ale pamiątek oryginalnych brak. Na szczęście mamy w Poznaniu firmę, która produkuje umundurowania historyczne do filmów, do różnych rekonstrukcji historycznych.
Tutaj ma pan czapkę z Powstania Wielkopolskiego.
To jest czapka powstańca wielkopolskiego.
Ale zrobiona współcześnie.
Na potrzeby rekonstrukcji historycznych. Na tej czapce znajduje się trefl poznański, który służył do oznaczania stopni wojskowych.
Trefl, czyli taki sznurek ozdobny.
Czepaczka ze sznurka, tak. To służyło odróżnieniu formacji polskich od niemieckich, bo mundury mieli te same. Powstańcy wystąpili w mundurach niemieckich, bo oni w niemieckiej armii służyli, walczyli na tak zwanej Wielkiej Wojnie. Teraz mówimy pierwsza wojna światowa. Wtedy się tak nie mówiło, bo nikt nie wiedział, że będzie druga.
Zostawiając już na boku Powstanie Wielkopolskie, do którego też pan przecież sięga, zbiera pan rozmaite inne odznaczenia, odznaki, medale też. Do jakiego worka jednego można to wrzucić, tę pana pasję?
Ta pasja nazywa się falerystyka i obejmuje takie przedmioty jak...
O, właśnie sięga pan po jeden z nich.
Ordery.
A piękny order, co to jest?
Polonia Restituta, czyli order odrodzenia Polski. W czasach komuny nadano tego wiele set tysięcy sztuk, więc wartość tego odznaczenia nie jest jakaś... No, 50 zł, no, czy to jest dużo? No nie. To jest order, tak? Niższej klasy odznaczenia to są krzyże. Tu mamy krzyż zasługi, z kolei... RP, już nowy teraz, po 89 roku nadawany. Niższe odznaczenia to medale. Potem są odznaki.
Tak się zastanawiam, w domach Wielkopolan, które mogą się trafić, które takie odznaczenia były powszechnie dostępne właściwie dla każdego?
Po odznakach, jeszcze niżej jak zejdziemy, to są oznaki. I na przykład ten trefl to jest oznaką. Ale w cywilnych realiach tarcza szkolna jest oznaką, a odznaka wzorowy uczeń z tej szkoły, z tej samej szkoły jest odznaką.
Mogą się trafiać te właśnie najczęściej.
Te się zdarzają. Harcerskie, krzyże harcerskie, lilijki. Są znaczki rajdowe.
Ale też była taka moda kiedyś na medale dla psów na wystawach rozmaitych. Czy pan też sięga po tego rodzaju zbiór?
To każda dziedzina ma, bo kynologiczne odznaki oczywiście, czyli te dla psów, ale są przecież dla koni też kotyliony. I tu jest kwestia taka, że używa się słowa kotylion w odniesieniu do rozetek. Rozetki patriotyczne to nie jest kotylion, to nie jest to samo. Wielkopolska rozeta ma odwrotnie ułożone barwy w porównaniu z rozetą ogólnokrajową. Dlaczego? Bo orzeł jest na środku. Jeżeli orzeł polski musi być na czerwonym tle. No więc barwy wielkopolskie i rozety są odwrotne niż warszawskie, krakowskie czy inne w całej Polsce znane i noszone od święta.
Thank you. so much that I can't see. Who knows? Is this the start of something wonderful new? Or one more dream that I cannot make true?
Wracamy do spotkania z Andrzejem Dominikiem Ode, który jest kapitanem rezerwy, przewodnikiem po Poznaniu, ale i zbieraczem, bo jego oczkiem w głowie są rozmaite odznaki i medale, o których rozmawia z Jackiem Butlewskim.
Co jest takim pana marzeniem, być może związanym z pana pasją? Jaką odznakę, jaki medal, czy jaki walor by pan chciał najbardziej zdobyć?
Dla każdego wojskowego kolekcjonera najważniejszym obiektem marzeń jest order Virtuti Militari, oczywiście.
Nieosiągalny właściwie.
Nie można skreślać marzeń w taki sposób, że mówimy, że jest coś nie do zdobycia. Orderów Virtuti nadano wiele tysięcy sztuk. Kawalerowie tych orderów umierają, czy już umarli, albo właśnie dożywają kresu swoich dni i pamiątki po nich są osiągalne. Oczywiście chodzi o to, żeby zabezpieczyć to w sposób godny, żeby to nie było tylko kwestią handlu, powiedzmy, czy jakiejś spekulacji, tylko żeby te pamiątki były zabezpieczane w sposób właściwy, albo żeby trafiły do muzeów, albo do kolekcji tych kolekcjonerów, którzy robią wystawy na przykład, którzy robią prelekcje, którzy opowiadają o tych odznaczeniach, nie tylko mają na swój użytek, ale wykonują patriotyczną pracę popularyzacyjną, zwłaszcza wśród młodzieży, przekazują tą wiedzę młodemu pokoleniu.
Czyli to jest pana marzenie, a teraz pytanie z drugiego bieguna. Jeżeli ktoś zaczyna przygodę z falerystyką, to od czego może zacząć? Od takiej najprostszej, podstawowej rzeczy. Innymi słowy, czy za kilkanaście złotych można już kupić pierwszą odznakę, pierwszą do kolekcji?
Tak. I mamy w Poznaniu Międzynarodowe Targi Poznańskie i wszystkim dzieciom i młodzieży, którzy chcą zacząć coś zbierać, to proponuję wycieczkę na targi. Tam są rozdawane znaczki firmowe i można sobie uzbierać. Poza tym organizacje młodzieżowe jeszcze funkcjonujące robią różne znaczki rajdowe na przykład, czy z różnych imprez. W ten sposób się zaczyna. I zaczyna się od zbioru, czyli wciąga się wszystko jak odkurzacz. Po prostu jest okazja, kupujemy coś, czy dostajemy, znajdujemy i przypinamy sobie w jednym miejsce, powiedzmy na słomiankę. Nie? Teraz już nie ma słomianek, to ta tablica korkowa, czy przyszywamy na plecach, czy w jednym miejscu gromadzimy. Po jakimś czasie... Mamy tego za dużo w jednym miejscu i zbiór przeradza się w kolekcję. Czyli zbiór jest porządkowany, określamy, co jest naszym głównym zainteresowaniem, a inne sprawy traktujemy jako poboczne i do wymiany przewidujemy pozbyć się rzeczy, które nam nie pasują do zasadniczej kolekcji i po prostu opracowujemy zbiór, robimy wystawkę w sposób estetyczny, opisujemy ją, zaczynamy się interesować już prawie naukowo, prawda? A potem wręcz naukowo. Oczywiście ja sam jestem autorem kilku katalogów odznak, na przykład falerystyka marynistyczna, polska falerystyka marynistyczna, czyli morskie odznaki. Służyłem w wojskach lotniczych, więc...
To tak trochę nie po drodze.
No nie po drodze, ale istnieje zbiór wspólny lotnictwo marynarki wojennej.
O proszę, to już jest głęboka specjalizacja.
No właśnie, byłem harcerzem długie lata, w wojsku działałem jako harcerz, to też jest mało znany aspekt dzisiaj, ale były takie wojskowe kręgi instruktorskie i mieliśmy, to była 50. chorągiew ZHP, było 49 województw, w każdym była chorągiew cywilna. A Bukai to były 50. chorągiew.
Jeszcze jedno pytanie na sam koniec. Jeżeli ktoś przychodzi do pana z Virtuti Militari, to czy odda pan połowę swojej kolekcji, liczonej pewnie w setki, jeśli nie w tysiące?
Jest w Biblii taki opis, jak kolekcjoner pereł sprzedaje wszystkie swoje perły po to, żeby kupić tą jedną, najcenniejszą, wymarzoną. I tu już w przypadku Virtuti Militari można by taką analogię znaleźć, tak.
No to życzę panu, żeby się udało.
Będę się starał. Mam nadzieję, że dożyję pozyskania kolejnego. W sumie mam dwa krzyże piątej klasy w swoich zbiorach, ale było wiele odmian. Sam order jest pięciostopniowy, oczywiście wyższe klasy to są rzeczy nie do uzyskania. No ale mam nadzieję, że dożyję.
Z Andrzejem Dominikiem Ode rozmawiał Jacek Butlewski, a my powolutku będziemy się już z Państwem dzisiaj żegnać. Zapraszam już za tydzień i życzę udanego tygodnia. Kłaniam się pięknie, Joanna Divina.